Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
16 minut po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Suplementy diety, cóż to takiego? Jak odróżnić je od leków? Często zapominamy o przyjmowaniu witamin naturalnych. Kupujemy suplementy diety, bo kto nie chciałby być piękny, młody, sprawny? No nie wiem, czy bogatym można być. Dzisiaj o tym mówić będziemy. Zacznę od moich gości. Panie Karolina Grochowska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. Witam. Jolanta Cześniak, farmaceutka.
Witam serdecznie.
Po mojej prawicy profesor Grzegorz Grześk, kardiolog, internista, farmakolog. Kierownik drugiej katedry kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Przeszłam to. Dzień dobry. I Tadeusz Dreziński, internista, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog.
Dzień dobry Państwu.
Też mi się udało. Dzień dobry. No może zacznijmy od tego, tej definicji suplementów diety. Cóż to takiego?
Suplement diety zgodnie z definicją, która jest zamieszczona w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jest to środek spożywczy i to chciałabym właśnie w szczególności podkreślić, że jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie diety. Najczęściej jest to środek witaminowo-mineralny, aczkolwiek suplementy mogą zawierać również substancje roślinne. Suplement diety nie może natomiast przypisywać właściwości leczenia lub zapobiegania chorobom.
Suplementy diety. Czyli jest to po prostu żywność, tak?
Tak, jest to żywność, która jest wprowadzana w stylu takim, żeby wspomóc organizm i poprawić jego funkcje fizjologiczne. Natomiast on nie może leczyć ani zapobiegać, tak, chorobom.
Czy łatwo odróżnić suplementy diety w aptece od leków?
Tak, jest obowiązek narzucony na aptekę, że suplementy zawsze są oddzielone od leków. Jest to dla pacjenta dość wygodne, bo wchodząc do apteki widzi już wyraźnie na regałach opisane suplementy diety i osobno na regale są leki.
Czyli musi być
leki.
Jakiś jest napis
tak,
na
jest
regale,
nazwane jest dokładnie i one są oddzielone. Nie mogą być połączone ze sobą na jednej półce.
To w takim razie, skoro jest to takie łatwe, to dlaczego no, wielu Polaków myli suplementy diety z lekami, uważając, że to, co je, zażywa, to są leki, które mogą im pomóc we wszelakich chorobach i niedomaganiach. Panie profesorze.
No cóż, my jako lekarze przede wszystkim chcemy leczyć naszych pacjentów. A więc chcemy stosować taką terapię, co do której jesteśmy pewni, że jest dobra, skuteczna, ale także bezpieczna. Bo to nie jest problemem zaleczyć pacjenta na śmierć. Chodzi o to, żeby leczyć pacjenta bezpiecznie, żeby ryzyko, że coś wydarzy się niepożądanego, było dużo, dużo mniejsze niż szansa powodzenia. Więc to jest taki pierwszy podstawowy element. I teraz musimy się zastanowić, jeżeli mówimy o leku, cóż jest tym prawdziwym lekiem? Mamy jakąś substancję, która działa w bardzo ściśle określony sposób, jest zamknięta w określonej postaci leku i ta postać, to nie chodzi o to kształt, że to jest kulka, czy coś, jak to pacjenci mówią, fasolka, tylko będzie to odpowiednia tabletka, albo tabletka zmodyfikowana, albo kapsułka, będą tam znajdowały się odpowiednie substancje dodatkowe, ale całość, substancja aktywna, zamknięta w tej odpowiedniej postaci, będzie jakoś działała. A to działanie będzie potwierdzone w badaniach klinicznych. I to jest właśnie klucz problemu. Każdy lek jest badany. I te badania są długotrwałe. Badania leku pochłaniają mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy. Każdej z firmie, która tworzy leki oryginalne, później tej, która tworzy leki odtwórcze. Dlaczego tak wygląda? No, na początku pomysł. I olbrzymi zespół naukowców, który wpada na jakąś ideę i mówi, że jakaś tam cząsteczka, coś będzie działało w jakiś taki ściśle określony sposób. Później tą ideę się przetwarza na jakiś tam model matematyczny, komputerowy i sprawdza się. No dobrze, może by tak to mogło naprawdę działać. Potem przechodzi się do chemii, wytwarza się tą cząsteczkę już taką fizycznie w postaci namacalnej. Potem w kolejnym kroku przeprowadza się już badania. Badania najpierw na izolowanych, na komórkach, na hodowlach tkankowych, potem na tkankach, na narządach, później badania na zwierzętach i potem pojawia się kolejny krok dotyczący właśnie badania klinicznego, który na konkretnych grupach osób zdrowych, potem na grupie osób chorych, pacjentów, potwierdza, że rzeczywiście ten lek w takiej postaci, w takiej dawce, która jest badana, działa. W dodatku jest również bezpieczny. I to wszystko wiemy o lekach. Dokładnie wiemy.
To jest proces długotrwały.
Oczywiście. Średnio to jest powiedzmy około 10 lat od pomysłu do wpuszczenia leku. Oczywiście są też krótkie ścieżki, które pozwalają w przypadku szczególnie obiecujących technologii skrócić taką procedurę. Natomiast z zasady jest to proces naprawdę niesamowicie długotrwały i znowu kosztochłonny. Dzisiaj pojawiła się taka informacja w prasie, że jeden z dużych koncernów farmaceutycznych wycofuje się z dalszych badań nad lekiem dostosowania w chorobie Parkinsona, Alzheimera, dlatego że po prostu koszty przerastają tutaj możliwości koncernu. I to jednego z największych światowych koncernów.
W przypadku suplementów diety takich badań już nie ma przecież.
Trzeba mieć świadomość tego, że w przypadku produkcji substancji, które mają finalnie stać się lekami, o tym, co pan poseł mówił, jest to co najmniej 10 lat, ale to jest jeszcze inaczej, bo jest to co najmniej 2 miliardy dolarów i trzeba wymyślić w laboratoriach około 10 tysięcy substancji chemicznych, aktywnych, żeby finalnie jedna z tych substancji mogła znaleźć się opakowana w taką czy nie inną formę w aptece i być ordynowana przez lekarza, a rozpowszechniana czy sprzedawana przez farmaceutów, co i tak nie daje nam pewności, że po 5, 10 czy 15 latach obserwacji my, przyglądając się pacjentom leczonym, nie wyciągniemy jakichś wniosków tak co do skuteczności, jak i przede wszystkim bezpieczeństwa. Safety, czyli bezpieczeństwo, jest absolutnie priorytetem. Niestety, mimo tego, że badania kliniczne leków czy substancji, które mają być lekami, są bardzo obwarowane i nie ma tam w ogóle miejsca na jakiekolwiek odstępstwa od reguł. Wszystko jest, każdy krok lekarza, pacjenta, pielęgniarki, analityka, farmaceuty jest ściśle opisany i nie można tego kroku złamać, nie można chodzić na skróty. To doświadczenie uczy, chociażby w przypadku nowoczesnych leków przeciwbólowych czy niektórych statyn, że gdzieś tam po kilkunastu milionach ordynacji leków okazało się, że jednak ten lek, poza tym, że pomaga, to szkodzi i szkodzi na tyle, że nie da się tego bagatelizować i odstąpiono od rozpowszechniania, mówiąc inaczej, leki wycofano. Żaden z tych przepisów nie dotyczy suplementów leków. Żaden.
Diety,
przepraszam bardzo. Żaden nie dotyczy. I to jest ta różnica kluczowa, zasadnicza.
52 345 50 90 to jest jeden z naszych telefonów. Drugi 52 345 50 60, gdy państwo chcieli się włączyć do naszej dyskusji, to zapraszam. Czy Polacy nadużywają suplementów diety? No bo tak się zwykło mówić od lat. Czy z pani doświadczenia często przychodzą, no to trzeba nazwać po imieniu, konsumenci, nie pacjenci, tylko konsumenci, którzy kupują właśnie suplementy diety?
Kiedy suplementy pierwsze pojawiły się na rynku, to był rok 2000, może 2007, w aptece było ich naprawdę niewielka ilość i to były faktycznie najczęściej uzupełniające witaminy, mikroelementy. Po tych 10 latach w tej chwili w aptece jest to 3/4 regałów. Totalnie różnorodna mieszanka, począwszy od witamin, odchudzanie, serce.
Czyli te proporcje się zmieniły zupełnie.
Praktycznie jest na każde schorzenie, można sobie kupić suplement diety. Co oznacza, że pacjenci poprzez reklamę, która niestety ma bardzo dużo niejasności, i poprzez internet kupuje bardzo duże ilości. Czasami my, farmaceuci, nie mamy nawet kontroli nad tym, co już mają w domu, a co jeszcze dokupują. Także tutaj jest bardzo duże ryzyko przedawkowania, wydawałoby się, czegoś, co jest bezpieczne, czyli na przykład witamin.
A jak pani sądzi, czy mają świadomość, że kupują rzeczywiście suplementy diety?
Bardzo często, nawet mimo że jest opisane, że to jest suplement diety, a to jest lek, bardzo często nie mają świadomości. Zauważyłam, że mniej więcej od pół roku zmieniło się troszeczkę to, może poprzez nagłośnienie w telewizji i w radiu, zaczynają, kiedy my im tłumaczymy, że to jest suplement, to jest lek, mogą wybrać sobie magnez na przykład jako lek, czy magnez jako suplement diety, większość sięga już po lek. Także już powoli zmienia się troszeczkę ta tendencja, ale cały czas jest to przeolbrzymia ilość kupowania suplementów diety i tak jak widzę, jest to takie na zasadzie życzenia. Chcę się odchudzić, kupuję suplement. Chcę mieć zdrowe stawy, kupuję suplement. Nie pójdzie do lekarza, nie sprawdzi, nie zmieni sobie sposobu życia, nie popatrzy trochę inaczej na siebie, tylko pacjent czy klient chce to załatwić jedną tabletką.
No właśnie, tu pani powiedziała o ważnej sprawie. Jeszcze przypomnę dwa numery telefonów. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. No może państwo też zobaczą do swoich apteczek, czy też do innych miejsc, gdzie przechowują leki i sami stwierdzą, czy rzeczywiście zażywają leki, czy też jedzą suplementy diety. Pani powiedziała o ważnej sprawie. Mamy magnez jako lek i magnez jako suplement diety. Witaminy jako leki i witaminy jako suplementy diety. Jak to rozróżnić?
To znaczy, w sposób trywialny mówiąc, ja zawsze uważam, że czytać, tak? Druga rzecz, uważam, że farmaceuta i lekarz są przyjaciółmi pacjenta, a nie jego wrogami. I pacjent ma zawsze prawo zapytać, czy swojego farmaceutę, gdzie realizuje swoje recepty, czy kupuje inne preparaty, czy swojego lekarza o to, co to jest, jak to działa, czy to jest jemu potrzebne. Ta różnica jest na tyle zasadnicza, że każdy zdrowo myślący człowiek w XXI wieku wskaże kilka czy kilkanaście rzeczy, które powinno się suplementować. Witamina D3, potas, magnez, ok? Ale chodzi o to, że ilość substancji aktywnej zawarta w leku jest definiowalna, sprawdzalna, ściśle określona i niezmienna tak pomiędzy tabletkami, jak pomiędzy seriami tego leków, albowiem przepisy europejskie, GMP, to proszę mi wybaczyć angielskie skróty, ale takie funkcjonują, stricte determinują sposób postępowania, produkcji i kontroli oraz nadzoru nad tym wszystkim.
I gwarantują, że
tyle, ile jest napisane, tyle tam będzie. Kropka. Expressis verbis. Jeśli to dotyczy suplementu diety, tak jak powiedziała pani, jest to środek dietetyczny, spożywczy, nie ma kontroli dotyczącej zawartości substancji aktywnej, nie ma pewności, że ona tam w ogóle jest. Jak się rozmawia chociażby z chemikami leków, prawda, panie profesorze, którzy badają te preparaty, no to wyniki tych badań są co najmniej zatrważające, ponieważ bywa tak, że coś, co zostało napisane na opakowaniu, tam w ogóle nie występuje, albo występuje w znikomej ilości, albo występuje w różnej ilości w każdej serii, a inne rzeczy, wypełniacze, występują w ilościach, które przekraczają zdrowy rozsądek. I to, o czym mówiła pani farmaceutka, to, że dodawanie różnych takich rzeczy, które wydawałyby się bezpieczne, może jednak przekroczyć pewną granicę odporności człowieka czy wydolności. I pamiętajmy też o tym, że ci pacjenci biorą leki, a interakcje pomiędzy tymi preparatami absolutnie zachodzą i można sobie wygenerować tylko i wyłącznie większe ryzyko działań niepożądanych leków, ale to o tym pan profesor, który jest też farmakologiem, powinien powiedzieć.
Pan profesor Grzegorz Grześ.
Dokładnie tak. Ja tutaj jeszcze nawiązując do twojej wypowiedzi. Słyszymy od czasu do czasu w prasie, że jakaś seria leku została wycofana. Z powodu, że tutaj się pojawił jakiś tam drobny błąd właśnie. Zwróćcie państwo uwagę na jedną rzecz. Nie świadczy to o tym, że te leki są złe, bo coś
tylko,
tam
są
się
kontrolowane
wycofało.
Po prostu.
Tylko, że są dobrze i skutecznie kontrolowane. Że ten cały monitoring jest na tyle skuteczny, że jest w stanie wyłapać drobne nieprawidłowości i w porę to wszystko wycofywać. Natomiast oczywiście tutaj mówimy o substancjach. Leki ziołowe przecież zawierają cały szereg aktywnych substancji. Każdy inny suplement diety również będzie zawierał jakieś składniki, które będą aktywne. Coś będą robiły w naszym organizmie, będą wpływały na jakieś tam białka, na różne struktury. I w takiej sytuacji nie trudno znaleźć potencjalną możliwość interakcji, która będzie się przekładała na skuteczność tego właściwego leczenia. Jak powiedziałem na początku, my chcemy leczyć dobrze i skutecznie, szczególnie w kardiologii. Pacjent stosuje stosunkowo niewielki zestaw leków, czy grup leków, o tak bym powiedział, które właściwie muszą działać w bardzo ściśle określony sposób. I tutaj nie ma możliwości możliwości zastąpienia tych grup leków chociażby właśnie suplementami. Natomiast te suplementy mogą w istotny sposób wpłynąć chociażby na właśnie efektywność działania tych leków.
Ale przeciętny konsument no, sobie pomyśli, no przecież to jest lek ziołowy, nie może mi zaszkodzić. To jest witamina D, absolutnie nie może mi zaszkodzić.
To jest preparat ziołowy, to jest preparat zawierający te składniki ziołowe, a to oznacza, że znowu zawiera coś, co w jakiś tam sposób działa.
Opisuje się w medycynie sytuacje ciężkich stanów zagrożenia zdrowia i życia spowodowanych braniem, czy polipragmazją, braniem wielu preparatów poza kontrolą, od chociażby suplementów diety, bogatych w substancje aktywne. Banalny żeńszeń, za dużo żeńszenia nie jest w ogóle zdrowy. Pan profesor jest kardiologiem, ja jestem hipertensjologiem. Znamy przełomy nadciśnieniowe ciężkie, zagrażające życiu, z udarami mózgu, które zostały wywołane najprawdopodobniej przedawkowaniem żeńszenia. Jeśli tam coś jest, to to działa. Ja mam taki zwyczaj, że ja moich pacjentów raz na czas jakiś proszę, żeby mi wszystkie swoje leki przynieśli. I wtedy też proszę o suplement diety. Są to...
Wszystkie pudełka.
Wszystkie pudełka, tak jak powiedział Grzegorz. Tak? Są to wielkie ilości tego i to jest przerażające, bo to jest faustowska idea who wants to live forever. Każdy chce być piękny, młody, zdrowy, bogaty, żyć długo i szczęśliwie.
No, trudno się dziwić.
Nie, to jest immanentna cecha. W antropologii kultury właściwie to jest od zawsze, tak? Chęć bycia wiecznym. A teraz została ona spakowana, jakoś tam pokazana, wyreklamowana. Ja to jako Tadeusz Dreziński rozumiem. Jako doktor Tadeusz Dreziński mam z tym problemy, ale jako człowiek to rozumiem, oczywiście. Ale to naprawdę działa i można sobie zrobić krzywdę. Banalne interakcje czy działanie leków przeciwkrzepliwych, to czym ty się zajmujesz naukowo, jeśli będziemy brali chociażby suplementy bogate w rutynę, a jednocześnie będziemy leczeni przez kardiologa po ostrym zespole wieńcowym lekami przeciwkrzepliwymi albo mając migotanie przedsionków, robimy tak wielki bałagan w organizmie, że możemy sobie
naprawić. Tylko wie pan, nie każdy internista, nie każdy lekarz rodzinny, jeżeli przychodzimy do niego z jakąś dolegliwością, to pyta, czy cokolwiek innego jeszcze zażywa.
Ale w drugą stronę tutaj należałoby spojrzeć. Jeżeli chcielibyśmy stosować pudełeczko jakieś, z jakąś tam zawartością, to przede wszystkim trzeba się zapytać tego lekarza. On odpowie na to pytanie. Powie, uważam, że może się tutaj to coś przyda. Spojrzę na ulotkę, bo przecież
to
nie
jest
musi
świadomość, znać, że należałoby się zapytać.
To znaczy, myślę, że za moje własne zdrowie odpowiedzialny jestem ja. Ja i nikt inny. Mam do pomocy w tym zdrowiu, w tym byciu zdrowym.
Lekarza.
Nie tylko lekarza. Mam cały zespół. Mam farmaceutę, mam rehabilitanta, mam panią pielęgniarkę, mam lekarza, mam dietetyka. To są wszyscy ludzie, którzy, podejrzewam, większość z nich z miłości do życia i do ludzi wykonuje te przepiękne zawody medyczne. To naprawdę jest wielka frajda móc leczyć człowieka, czy pomagać człowiekowi w byciu zdrowym. Absolutnie. Ale nadal ja jako ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. I to, o czym powiedziała pani na początku, że właśnie mamy taką potrzebę w tabletce rozwiązania każdego problemu. Otyłości, braku aktywności fizycznej.
Nie pójdziemy do lekarza, nie będziemy czekać w kolejce, ale sobie sięgniemy po piękne
Tak, ale wystarczy kupić trampki w jakimś sklepie za 45 zł i pójść na długi spacer. To też działa. Myślę, że o wiele lepiej to działa niż branie wątpliwej jakości preparatów.
Ale to znaczy, te trampki działają, a te preparaty nie działają. No to jest podstawowa rzecz. Są tylko czymś w rodzaju rozgrzeszenia
tak
samego
tak
siebie.
Dokładnie, tak jest.
Znaczy, ja może chciałabym...
Już w momencie, tylko jeszcze raz zapowiem dwa numery telefonów. Ja wiem, że państwo na pewno nas pilnie słuchają i być może się wstydzą przyznać, że zażywają te suplementy diety. Niekiedy nawet twierdzę, że bierzemy je łyżkami, jak nie nawet łopatami, prawda?
Chochlami,
absolutnie. Dobrze. 52-345-5090 i 52-345-5060. Czy sanepid bada suplementy?
Właśnie chciałam o tym wspomnieć, bo to nie jest do końca tak, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie prowadzi badań laboratoryjnych suplementów diety. W naszym województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku zostało przebadanych 155 prób suplementów diety na zawartość m.in. witaminy C, jak również minerałów, takich jak magnez, żelazo, cynk i wapń. I one były sprawdzane pod kątem, właśnie porównywana była zawartość, którą przedstawiał wynik laboratoryjny, z deklaracją producenta. I tutaj muszę stwierdzić, że nie było jakichś dużych rozbieżności, takie minimalne rozbieżności, które no, są niezależne już jakby od producenta, które są dopuszczalne. to się znajdowały być może, ale nie było dużych, nie było rozbieżności, więc trzeba przyznać, że to, co deklaruje producent, no, zgadza się z tym faktycznym stanem. Tak?
Te zbadane, tak.
Które zostały zbadane.
Jolanta Cześniak.
My w tym momencie muszę jedno tylko zdanie powiedzieć, jeśli chodzi o farmaceutkę. My mamy problem z suplementami diety, jeżeli chodzi o jakąkolwiek weryfikację, kiedy pacjent nam przychodzi z opakowaniem, które jest w środku uszkodzone. W normalnych warunkach, jeżeli coś się dzieje z lekiem, to zgłaszamy to do inspektoratu, zgłaszamy to do producenta. Jest cała procedura, natychmiast praktycznie lek jest wstrzymany. Dostaję informacje wszystkie hurtownie, wszystkie apteki i dopiero wtedy są jakby badania, wtedy jesteśmy spokojni, że nie sprzedamy tego leku. Natomiast miałam w swojej historii kilka przypadków z suplementami. Jeden ostatnio był z witaminą C lewoskrętną, musującą, gdzie pacjent przyszedł z opakowaniem, w którym tabletki zmieniły całkowicie kolor, nie rozpuszczały się tak jak powinny, nie musowały, miały całkowicie zmieniony smak. Otworzyliśmy drugie opakowanie, żeby pacjentowi wymienić. Drugie opakowanie również było uszkodzone. Zgłosiliśmy do sanepidu i niestety opakowania leżą od sierpnia. Sanepid oczywiście przyszedł, wziął tabletki, tą serię otworzoną do badania, ale nie jest to tak szybka reakcja jak w przypadku leków. I powiem szczerze,
ta ścieżka jest po prostu
dłuższa.
Określona.
Tak.
Jeśli chodzi o leki, jest określona i szybka.
Tak, i to jest bardzo szybkie. Natomiast tutaj po takiej sytuacji jako farmaceuta zaczynam wtedy mieć dyskomfort w sprzedawaniu suplementów takich i no boję się czasami.
To jak środek spożywczy. To są, dlatego jest ta różnica po prostu, tak?
Tak.
I to jest ta zasadnicza różnica, że to, co państwo w sensie robicie, to jest badane pod kątem środka spożywczego, a nie preparatu leczniczego. Chodzi tylko o to, żebyśmy się nauczyli pewne kwestie nazywać, w moim zdaniu, po imieniu i umieć znaleźć różnicę. I ona jest na naszą korzyść, ta różnica. Tak
a
myślę.
Czy państwa zdaniem nie lepiej byłoby, gdyby wyprowadzić te suplementy diety z aptek?
Nie.
Znaczy to do internetu, bo wie pani, w tym momencie to byłoby...
Nie, do sklepów z żywnością nie. Po prostu.
Ja już widzę, co się dzieje, kiedy w sklepie spożywczym kobieta w ciąży kupuje przy kasie leki, których nie powinna kupować. Tak. I żaden ekspedient nie zapyta jej, czy to jest dla niej.
Na stacji benzynowej również w półkach, które podlegają działaniu temperatury i światła, leżą leki OTC, które można kupić. Apteka ma rygory przechowywania.
Drugie, mamy doradcę.
No, ja pamiętam fenomenalną sytuację, kiedy na lotnisku w polskim dużym mieście w strefie odlotu stał lekomat. To w ogóle było, to dla mnie, żałuję, że nie zrobiłem tego zdjęcia. Można sobie było, wsiadając do samolotu, kupić coś tam od OTC. To lekomat to w ogóle jest dla mnie hasło moje ulubione.
A to były leki?
Były leki zapakowane w takich pudełkach, które są do rozpowszechniania poza aptekami, czyli mogą być sprzedawane na stacji benzynowej, w sklepie wielkiej sieci handlowej, czy właśnie na lotnisku.
Mniejsze opakowania.
Ale oto stało przy takim wielkim oknie, gdzie słońce operowało od godziny 8 do 18 i myślę, że gdyby pan to wziął do siebie i przebadał, to...
No. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu.
Witamy pana.
Mam takie pytanie, tylko nie wiem, czy się zmieszczę w treści tej audycji. Chodzi mi o stosowanie leków. O co chodzi? No na przykład nie mam dolegliwości kręgosłupem i otrzymuję leki typu Olfen, diklofenaki. Otrzymywałem. W chwili obecnej lekarz mi zmienił na lek taki przeciwpadaczkowy. Pragabina, coś takiego. No i właśnie tu mnie też dziwi. No, lek stosowany na co innego jest stosowany też na inne schorzenie. No. Jeżeli tutaj by mnie
mogli... Cokolwiek bardziej... możemy...
To znaczy, jedna rzecz. Lekarz leczy zawsze zgodnie z charakterystyką produktu. I często jest tak, że mówimy, że jeden lek jest lekiem stosowanym w jednym określonym wskazaniu, a potem nagle okazuje się, że może być stosowany w całym szeregu innych. I to lekarz podejmuje decyzję, który z leków powinien być w danej sytuacji zastosowany. Taki bardzo klasyczny przykład. Kwas acetylosalicylowy, no, znany pod nazwą tej aspiryny, na samym początku był lekiem tylko i wyłącznie przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Natomiast w chwili obecnej mamy lepsze leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, a ten lek jest stosowany przede wszystkim jako lek przeciwpłytkowy i ratuje miliony osób właśnie chorujące na chorobę wieńcową, osoby z zawałem serca, z udarem mózgu.
Czyli komuś trzeba zawierzyć.
Chciałem pana uspokoić, że w przewlekłych zespołach bólowych, które pan najprawdopodobniej ma, leki przeciwpadaczkowe są stosowane, bo wykorzystuje się ich mechanizmy, nie te pierwsze przeciwpadaczkowe, tylko inne, a najprawdopodobniej lekarz chciał panu zaoszczędzić skutków niepożądanych, długotrwałego leczenia lekami przeciwbólowymi, które pięknie reagują na ból, ale brane zbyt długo powodują wiele działań bardzo niekorzystnych, tak z linii, po linii nefrologicznej, gastrologicznej, jak i kardiologicznej. I to, o czym pan powiedział, mimo że jest poza zakresem audycji, ja bym pana uspokoił, to się bardzo często zdarza, że leki neurologiczne, w tym przeciwpadaczkowe, są stosowane w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych. Okay?
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. 52 345 5090 i 52 345 5060. My dzisiaj o suplementach diety. Czy państwo często sięgają, czy są w stanie w ogóle rozróżnić suplementy diety od leków? Chciałabym jeszcze popytać, jakie niebezpieczeństwa czyhają na tych, którzy nadużywają, jak to powiedział pan doktor Tadeusz Dereziński, chochlami jedzą te lekopodobne, czyli suplementy diety. Panie profesorze.
Zasadniczo, tak jak mówiliśmy, jak mówimy właściwie od samego początku, te wszystkie suplementy diety, one mają składniki, które w jakiś tam sposób będą oddziaływały, coś będą wywoływać. I proszę wyobrazić sobie chociażby taką sytuację, w której ten suplement diety, na przykład ziołowy, oddziaływuje nam na metabolizm innych leków. On ten metabolizm rozpędza, sprawiając, że inne leki będą szybciej na przykład degradowane, niszczone jakby, a więc będą działały słabiej i krócej. Albo drugą sytuację, kiedy przez hamowanie tych enzymów my nagle doprowadzimy do sytuacji, że te nasze podstawowe leki zaczną działać silniej, ich stężenie we krwi będzie rosło i dojdzie kiedyś tam do zatrucia.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy. Poprosimy o przedstawienie się z imienia.
Mam na imię Ania.
Słuchamy.
Chciałabym zwrócić uwagę również na nadużywanie przez ludzi leków przeciwbólowych, które są dostępne praktycznie wszędzie, w każdym kiosku, czy na ból zęba, czy na coś, prawda? Możemy praktycznie w nieograniczonych ilościach. Jak jedno nie działa, no to wtedy drugie, no to wtedy trzecie, tak?
To ja myślę, że pani Aniu wywołała pani dla pani redaktor kolejny temat do kolejnego audycji. Spotkania.
Już była audycja
pan profesor
o
i ja bardzo chętnie przyjedziemy, bo to, o czym pani powiedziała teraz, dla nas lekarzy praktyków i dla państwa farmaceutów z pewnością, jest absolutnie jedną z największych bolączek współczesnego świata. Nadal sobie zadaję pytanie, dlaczego państwo pacjenci, ale my lekarze też przecież, bo też pacjentami jesteśmy, nie chcemy uwierzyć w magiczną moc fitnessu, tańca, chodzenia na spacery, jeżdżenia rowerem, zdrowego odżywiania się, ruchu, po prostu ruchu. Człowiek, jak 2 miliony lat temu się spionizował, to był poszukiwaczem żywności, przemieszczającym się dziennie około 20 kilometrów. Choroby cywilizacyjne i to, z czym chcemy walczyć, od chociażby przy pomocy tych magicznych pudełek zawierających cudowne substancje na wszystko, wzięły się stąd, że przestaliśmy się ruszać.
Leniwi i się jesteśmy po prostu.
I się, no ja tego to pani, to powiedziała pani redaktor, to nie ja. I się hiperalimentujemy. To znaczy, gdy były takie badania prowadzone dotyczące ilości spożycia kalorii przed II wojną światową i obecnie, to jest około 60% więcej. Jak ja byłem piękny i młody i chodziłem do podstawówki, czyli dawno temu, w każdej klasie osoba otyła była maksymalnie jedna. Na dzień dzisiejszy dzieci otyłych, czyli z nadwagą i otyłością w szkołach podstawowych i gimnazjach jest 25%. To się wzięło stąd, że niechętnie się ruszamy i niechętnie żyjemy zdrowo. Ja bym nadal zapakował warzywa do jednego pudełka i trampki do drugiego i leczyłbym warzywami i trampkami, bo lista chorób, które można tak prowadzić, jest olbrzymia.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, mam na imię Krystyna. Słucham. Chodzi mi o witaminę D3. Lekarz pierwszego kontaktu nie daje skierowania, żeby sprawdzić, ile się ma tej witaminy D3. Natomiast byłam u lekarza endokrynologa. Okazało się, że dał mi skierowanie i wyszło, że jakbym miała w minimalnym stopniu tą witaminę D3. I teraz chodzi mi o pytanie, czy naprawdę, jeżeli się będzie używać duże dawki tej witaminy, nie będzie doszkodzić?
Znaczy, jeśli chodzi o witaminę D3, to poziom witaminy D3, oznaczenie poziomu witaminy D3 nie jest w kompetencjach lekarza POZ. Mówiąc inaczej, lekarz POZ nie może zlecić refundowanego przez NFZ badania na obliczenie poziomu, na oznaczenie poziomu D3. Z drugiej strony populacja polska jest populacją niezmiernie ubogą w witaminę D3 i z badań prowadzonych chociażby w mojej przychodni przez pracowników Collegium Medicum, w populacji polskiej co najmniej 90% pacjentów ma ten poziom za niski, dlatego powinniśmy suplementować tą witaminę D3 i dawki są ustalone i to trzeba zawsze skonsultować z lekarzem, bo to zależy od płci, wieku i innych chorób, ale mam nadzieję, że z suplementacją tej witaminy powinien sobie poradzić każdy lekarz, bo reguły są ściśle określone i wytyczne to dokładnie determinują.
Trzeba by je kontrolować też, prawda, co jakiś czas.
Myślę, że takie badanie po jakimś czasie brania leków, kontrolne by się wyjaśniłoby wiele rzeczy, nadal jednak nie będzie to z poziomu POZ finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
No, dokładnie tak. Nasza Polska znajduje się w takim miejscu, że z jednej strony mało słońca, z drugiej strony dieta w porównaniu chociażby z Norwegią czy Szwecją znowu nie dostarcza tych witamin tyle, ile byśmy chcieli. Stąd po prostu niestety trzeba tą witaminę suplementować. No, z drugiej strony można pocieszyć, się nie ma u nas trzęsień ziemi, prawda,
tak,
i
prawda.
Innych nieszczęść, więc coś za coś. No.
Czyli jeżeli nawet chcemy korzystać z tych dobrodziejstw, jakimi są witaminy, niekoniecznie w naturalny sposób, to też powinniśmy się
tylko
konsultować.
Lepiej lek niż suplement diety, ponieważ w leku wiemy, ile będzie tej witaminy D3 w tym wypadku, a w suplemencie możemy się tylko domyślać.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, co do suplementów diety. Odkąd proszę Państwa zacząłem biegać i morsować, od kilku lat apteki nie odwiedzam, a dotychczas brałem suplementy diety, które w ogóle nie pomagały mi. Odkąd zacząłem, jak powiedziałem, biegać i morsowanie, aptekę sporadycznie odwiedzam tylko.
Witamy w klubie biegających i morsujących. Cieszę się, że jest pan jednym z nas.
Bardzo dziękuję za telefon. 52 345 5090, drugi numer, końcówka 60. Czy już możemy powiedzieć, że nadużywanie rzeczywiście suplementów diety z roku na rok staje się coraz większym problemem?
To na pewno. Biorąc pod uwagę statystyki, jaka jest w tej chwili sprzedaż suplementów diety w stosunku do leków, jest to bardzo duża już różnica. Zresztą widać to też po takich modach i tendencjach, kiedy nagle pojawia się glukozamina, pojawia się 15 różnych odmian glukozaminy z różnych firm. Kiedy pojawia się moda na witaminę D3, pojawia się 50 różnych preparatów z witaminą D3. I to
nie muszą być badane, nie muszą
tak,
być
dokładnie.
Doświadczenia robione.
Jest to bardzo szybko, wchodzi na rynek i bardzo szybko jest reklamowane, więc pacjenci, klienci sięgają po to bardzo często. I to niestety idzie dalej w tym kierunku.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, chciałam zapytać, jak to jest z magnezem? Magnez z witaminą B6, a magnez kardio. Jest jakaś różnica w tym magnezie?
Panie profesorze, nie.
Pani farmaceutka. Magnez z witaminą B6 zawiera tylko magnez i witaminę B6. Witamina B6 jest tutaj dodatkiem do magnezu. Jest synergizm, czyli wspomaga działanie magnezu, jego wchłanianie. Jednocześnie mamy jakby lepsze działanie tego magnezu przez to. Natomiast w magnez kardio zawiera oprócz magnezu jeszcze potas. Zawiera też dodatek głogu, więc tutaj są dodatki, które wspomagają też pracę serca.
Jeszcze mam jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę Maję, chodzi na takiego Ja cały czas na przykład jestem w jednym ruchu, bez przerwy. Ja dziennie zrobię na przykład na rowerze koło 100 kilometrów. I obojętnie, czy to jest ciepło, czy zimno, cały czas jestem w ruchu. I mimo wszystko mam wysokie ciśnienie, bardzo wysokie ciśnienie, bo dochodzi do ponad 200, biorę leki. Pomaga na niewydolność krążenia to, a tak z nadciśnieniem i cholesterol mam bardzo wysoki. Nie wiem, co zrobić, żeby sobie to obniżyć. A nie mogę brać nic na cholesterol ze względu na żołądek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tutaj, proszę Państwa, jeszcze jedna ważna taka rzecz. Jeżeli mówimy o tym całym szeregu schorzeń, oczywiście z jednej strony wiele czynników, które odpowiadają za powstanie nadciśnienia tętniczego. Jest wiele czynników, które odpowiadają za powstanie hiperlipidemii. I najważniejszym elementem jest oczywiście tutaj ruch, czy zamiast tych suplementów diety prawidłowa, zbilansowana dieta, która powinna wystarczyć. Natomiast tak, w drugą stronę, proszę zobaczyć, jeżeli leczymy nadciśnienie tętnicze, to ruch i właściwa dieta, tak jak i przy hiperlipidemii, jest obowiązkowa u wszystkich pacjentów. Jeżeli to nie wystarcza, włączamy leki. Dlaczego włączamy leki? Aby pacjent miał stabilne ciśnienie, aby te ciśnienia były niższe, aby był bezpieczny właśnie w trakcie tej swojej aktywności fizycznej. I to są podstawowe elementy. My leczymy tak, aby pacjent czuł się bezpiecznie, aby był bezpieczny, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób, które są następstwem właśnie tego nadciśnienia. A więc tutaj, jeżeli te ciśnienia są cały czas wysokie, to trzeba po prostu jeszcze raz zweryfikować. Proszę Państwa, w przypadku takiej banalnej, wydawałoby się, choroby, jak nadciśnienie tętnicze, wydaje się, że banalne, bo łatwo wykryć, łatwo zdiagnozować. No gorzej, że trzeba potem leczyć. Trzeba trafić we właściwe leki, a tych grup leków jest ponad 12. A więc dla danego pacjenta trafić w zestaw tych leków niekiedy jest też oczywiście ciężko. I trzeba się nad tym troszeczkę pomęczyć. Więc tutaj również do przemyślenia, jaki sposób, co dodać, co zmienić. Może tylko dawki, może leki, może zestawienia, może porę stosowania leku. Dokładnie. Tak samo zastanowić się nad właśnie tutaj tymi warunkami rodzinnymi, genetycznymi. I to będzie również wszystko wpływało. Poza tym, no, z każdym rokiem nie stajemy się osobami młodszymi, a więc zmieniają się warunki. Tak samo naczynia troszeczkę inaczej funkcjonują, są troszeczkę bardziej sztywne, a więc to wszystko się zmienia. Więc niekiedy tak pacjenci mówią, ten lek chyba przestaje działać. To nie lek przestaje działać, tylko my się zmieniamy. Dokładnie. Tylko my się zmieniamy i musimy dostosować leki do aktualnej sytuacji. A więc to wszystko w taki sposób wygląda. A więc znowu podsumowując, kolejna wizyta, lekarz, trzeba spojrzeć, jak te ciśnienia się zachowują, jak te lipidy się zachowują, zastanowić się nad lekami. Repertuar leków, tak jak powiedziałem, przy nadciśnieniu, przy hiperlipidemii jest ogromny i na pewno coś się znajdzie.
Ale musi też pani mieć świadomość tego, że czasami niestety są tacy pacjenci, jak pani mówiła o sobie, że to szukanie przez lekarza tego leku właściwego dla pani może być dłuższe niż standardowo, bo tak naprawdę jest to to działa na zasadzie prób i błędów, tak? Bo to, co pomaga jednemu pacjentowi, wcale nie musi innemu. Leki mają swoje działania niepożądane. Trzeba szukać tak w obrębie preparatów, jak i budowy preparatów, bo czasami ten sam lek podany w innej tabletce, która się na przykład inaczej rozpuszcza, będzie miał mniejszą ilość działań niepożądanych niż podany w inny. To jest czasami proces długotrwały. Ja bym się na pani miejscu uzbroił w cierpliwość i starał się ze swoim własnym lekarzem jednak tak długo szukać, aż coś się znajdzie. Bo mnogość jest olbrzymia tych preparatów.
No z jednej strony tak, jak pan powiedział doktor, więcej jemy, mniej się ruszamy i się rekompensujemy to zakupem tych pięknych pudełeczek. Tak,
tak, ale też starzejemy się. No niestety, jak tu siedzimy, może panie nie. Ja się czuję trochę starszy niż na początku mojej pracy.
Jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy producent takich suplementów diety ma krótszą drogę i łatwo wprowadzić te suplementy na rynek?
Tak, każdy producent, który wprowadza po raz pierwszy do obrotu na terenie naszego kraju po raz pierwszy suplement diety, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie głównego inspektora sanitarnego.
Czyli tylko powiadamia, tak?
To znaczy powiadamia, tak, ale w tym powiadomieniu zawiera ważne informacje typu właśnie skład produktu, jego przeznaczenie, jego właściwości, proponuje tutaj kwalifikację tego danego produktu. Dokładnie opisuje, jakie składniki, z jakiej części na przykład roślin zostają użyte do produktu. I wtedy główny inspektor sanitarny przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które ma na celu sprawdzenie, czy ten skład jest odpowiedni do tej danej kategorii produktu, w tym przypadku suplementu diety. Czy składniki, które tutaj producent, których zamierza użyć, czy one są właściwe, czy one nie będą szkodziły zdrowiu, czy będą bezpieczne dla zdrowia, i w taki sposób główny inspektor sanitarny jakby zatwierdza ten suplement diety, po czym wystosowuje odpowiednie pismo do producenta. Również my jako wojewódzka stacja i pozostałe jednostki nam podległe otrzymujemy te odpowiedzi i w ten sposób mamy świadomość, kto wprowadza do obrotu, jaki produkt, z jakim składem i czy główny inspektor tutaj sanitarny miał jakieś zastrzeżenia do produktu.
Czy należałoby zmienić to już na koniec polskie prawo właśnie w dziedzinie sprzedaży suplementów diety, czy wystarczyłaby zmiana świadomości po prostu konsumentów?
Zmiana świadomości jest zawsze potrzebna, dlatego że każda osoba lecząca się powinna wiedzieć, co stosuje i w jakim celu i co chce w ten sposób osiągnąć i czy można to osiągnąć innymi drogami, a więc tutaj poprawa w zakresie świadomości jest konieczna, ale z drugiej strony to, co mamy w chwili obecnej, a więc taka praktycznie samowola, jeżeli chodzi o wprowadzanie tych preparatów na rynek, jest również niedopuszczalna i te przepisy powinny być stanowczo zaostrzone i jeżeli producent rzeczywiście myślałby o suplemencie obecnym na rynku w tej chwili w aptece, to powinien bardziej, procedura powinna być bardziej zbliżona do leku niż właśnie do innych rzeczy.
Plus reklamy. Reklamy dokładnie są tak. Suplementów diety naprawdę niewłaściwe. I to bardzo ukierunkowuje pacjenta na to, że na pewno pomoże, że jest rewelacyjny i tutaj pacjent jest troszeczkę otumaniony przez to. Druga sprawa też jest trochę też taka nieciekawa, to suplementy, które pojawiają się tylko w internecie, w sprzedażach nie wiadomo jakich, nie wysyłkowych, nie są to apteki, kompletnie nie wiem, czy są rejestrowane nawet przez sanepid, a zawierają naprawdę substancje czasami
niebezpieczne,
tak, niebezpieczne i nawet narkotyczne, więc to jest bardzo, bardzo...
Znaczy to w ogóle bym, jeśli państwo naprawdę, państwo pacjenci, czy klienci właściwie, tak, chcą być zdrowi, to ja apeluję, żebyście państwo ograniczyli kupowanie czegokolwiek w internecie związanego z medycyną z tej prostej przyczyny, że naprawdę nigdy nie wiemy od kogo i co. Po to są lekarze, po to są farmaceuci, chodzić, pytać się. Nie ma głupich pytań. Jeśli pytamy się o swoje zdrowie, mamy prawo zadać każde pytanie.
I tym apelem musimy zakończyć dzisiejszą audycję. Tam. Jolanta Cześniak, Karolina Grochowska, dr Tadeusz Dereziński, profesor Grzegorz Grześk. I co, umawiamy się na kolejne spotkanie w sprawie już leków przeciwbólowych. Do usłyszenia.
Do usłyszenia,
dziękujemy.